Ludzie nowej kultury.
Radio Nowa Kultura, Agata Pniewska przy mikrofonie i jak usłyszeliśmy, kolejna audycja z cyklu Ludzie nowej kultury. Dzisiaj jest ze mną Ewelina Chełstowska. Cześć Ewelino.
Cześć, dzień dobry.
Jesteś żoną Kamila. Od ilu lat?
Od 11.
I macie troje dzieci.
Tak, troje na ziemi i jedno w niebie.
Czyli czworo dzieci.
Tak.
Jakie imiona są?
Najstarszy Jasio, Ignaś, mała Miriam i nasz Maksio w niebie patrzy na nas już z góry.
To jest taka przestrzeń, do której zaprosiliście dzieci. W sensie nie ukrywaliście tego, razem przeżywaliście to wszystko.
Tak, tak. Dzieci uczestniczyły w pogrzebie naszego czwartego dzieciątka, czyli swojego brata. Ignaś niósł malutką urnę z ciałkiem brata, więc bardzo świadomie podeszliśmy do tego tematu. I widzę taki pozytywny wpływ tego, że nie ukrywaliśmy przed dziećmi, bo mają świadomość, że mają braciszka w niebie, teraz odwiedzamy go na cmentarzu, więc to wszystko jest takie bardzo świadome.
Jesteś absolwentką zarządzania i marketingu oraz założycielką projektu Urzekająca, czyli przestrzeni dla kobiet.
Tak, kończyłam zarządzanie na Uniwersytecie Warszawskim, dawno temu. A obecnie Urzekająca to takie nasze piąte dziecko.
Kiedy słyszysz takie hasło człowiek nowej kultury, z czym ci się to kojarzy?
Z wysokim, można powiedzieć o poziomem kultury, ale z wysokim moralem. Czyli tutaj chyba pierwsze, co mi przychodzi na myśl, to właśnie moralność. Człowiek nowej kultury to ktoś, kto promuje i reprezentuje sobą wysokie morale i wartości.
Kiedy myślałam o tym naszym spotkaniu dzisiejszym, z jednej strony o przestrzeni ludzi nowej kultury, z drugiej strony o przestrzeni urzekających, to pomyślałam, że tak naprawdę te przestrzenie się nakładają.
Przenikają się.
Przenikają, no.
Tak sądzę, bo patrząc na to, jak dziewczyny się rozwijają, z jaką świadomością w projekcie zmieniają swoje życie na lepsze, to zdecydowanie ta nowa kultura pasuje tutaj.
Urzekająca kobieta to jaka?
Świadoma swoich wartości. To kobieta pewna siebie w takim rozumieniu niegocentrycznym, bo wiemy skąd pochodzi nasze piękno, skąd pochodzi nasza siła, ale kobieta, która jest zdecydowana. Lubię taki obraz kobiety przywoływać, która chodzi z podniesioną głową, jest pewna siebie, nie boi się bronić swoich wartości. Tak, jest świadoma swojego piękna.
I poprawia koronę innym kobietom.
Tak, czyli jest kobietą dobrego wpływu.
A w przestrzeni duchowej, w sferze ducha?
Oddana Jezusowi. Dużo też w projekcie mówię o pomocy Maryi, bo ona jest dla nas wzorem najdoskonalszego piękna i takiej kobiety, która była najbliżej Jezusa. Ale w sferze duchowej to jest życie bardzo blisko Jezusa z Nim, sakramentami. O tym dużo mówimy w projekcie.
Pamiętam, że wspominałaś, w sumie często o tym wspominasz, że u ciebie dużo się zmieniło, kiedy przestałaś narzekać.
To rewolucja w życiu. Tak, narzekanie bardzo nas niszczy. I pamiętam, kiedy weszłam na taką drogę wdzięczności, no bo opozycją do narzekania jest wdzięczność, więc to jest antidotum właśnie na bycie sknerą. Mogę powiedzieć świadomie, że dużo zmieniło się i w moim życiu, i w życiu naszej rodziny. Co często Kamil potwierdza na różnych live'ach, jak jesteśmy razem, że teraz on więcej narzeka. Jak ja narzekam, to już jest coś dziwnego w domu. Ale czasem bardzo, bardzo rzadko mi się to zdarza. Natomiast widzę na swoim przykładzie życia, na przykładzie tysięcy kobiet, kiedy przestajemy narzekać, to dużo, dużo dobra dzieje się w naszym życiu.
I to pytanie, czemu ty jesteś taka radosna? Skąd to się bierze? Taka uśmiechnięta zawsze.
Myślę, że to jest pytanie, które nurtuje wiele osób, wiele też drażni. Dostaję różne wiadomości, różne komentarze. Tak w jednym zdaniu, gdybym mogła odpowiedzieć, to oczywiście źródłem tej wewnętrznej radości, bo to, co na zewnątrz w dużej mierze pochodzi z naszego serca, jeśli to jest szczere, źródłem jest Pan Jezus. I ja życzę każdej kobiecie odkrycia, że jest córką króla w XXI wieku i to jest początek wielkich zmian, jakie dzieją się w naszym życiu. To jest chyba pierwszy krok do takiej prawdziwej radości.
wydawać by się mogło, że to są takie drobne rzeczy, nie narzekanie, uśmiech, wdzięczność, ale z drugiej strony to są chyba te miejsca, które świadczą nie tylko o mnie, ale o mnie jako chrześcijaninie, o moim Bogu i o Kościele tak naprawdę, który tworzę.
Mm-hmm. Oczywiście, że tak, bo jak sobie wyobrazimy, z kim jest nam dobrze przebywać, jacy ludzie nas inspirują, jacy pociągają, no to zdecydowanie chciałabym być wśród ludzi pogodnych, radosnych, niewysołkowatych, tak żeby tutaj nie mylić tego, ludzi, którzy są bardziej wdzięczni niż narzekający, no bo w dużej mierze, i badania to potwierdzają, jesteśmy wypadkowymi 5 osób, z którymi najwięcej przebywamy. Od nich czerpiemy i dużo rzeczy przenosi się z tych osób, no bo jesteśmy wypadkową. Więc jeśli będziemy się otaczać ludźmi, którzy są pozytywnie nastawieni i do życia, potrafią docenić to, co mają, są za to wdzięczni, nie narzekają, to my też będziemy podobnie żyć. To jest jeden aspekt. A drugi aspekt jest taki, że często ludzie narzekają, że Kościół jest zły, że Polacy są ponurzy, że w Kościele jest nudno albo że smutno, ale to my tworzymy ten Kościół. I w Urzekającej bardzo często powtarzam, że jeśli chcemy zmienić świat, jeśli chcemy zmienić naszą rzeczywistość, to nie ma innej drogi niż ta, żeby zaczynać od siebie. I to są, tak jak powiedziałaś, to są drobne rzeczy. Wdzięczność, nienarzekanie, czy ten uśmiech, który możemy nieść światu, być taką iskrą uśmiechu, tą iskrę uśmiechu nieść, jak mówiła święta Joanna Beretta Mola, ale z takich drobnych cegiełek i drobnych puzli właśnie składa się nasza rzeczywistość. To są małe kroki, którymi możemy zmieniać rzeczywistość.
To jest przestrzeń pracy nad sobą. Powiedz, jak ty do tego podchodzisz? Gdzie jest ta granica między tym, co ja mogę zrobić, a tą przestrzenią łaski? Czy nie ma czasami takiego ryzyka, że to moja własna praca, że ja już wszystko zrobiłam i swoją siłą? Czy jednak jest też oddanie w tym Bogu, nie? Tego, co On?
My sami z siebie tak naprawdę nic nie możemy. Kiedy zaczynamy pracę nad sobą, ja widzę to po dziewczynach, które przychodzą do projektu, to często są osoby, które z Panem Bogiem mają niewiele do czynienia. Kilkanaście lat nie były w kościele, nie przystępują do sakramentów. Natomiast była jakaś rzecz, na przykład ta wdzięczność, która ich przyciągnęła i zostały na dłużej. To jest taki proces i to jest piękne, kiedy mogę to obserwować. I takiej osobie czasem trudno jest wytłumaczyć, że my same z siebie nic nie możemy, nie? To jest jakiś tam etap rozwoju duchowego. Natomiast absolutnie się zgodzę z tym, że czasem rzeczywiście możemy się złapać na takim egocentryzmie i tu bardziej chyba coaching jest taki ryzykowny, że my wszystko sami i nie ma tej przestrzeni na współpracę z łaską. I wydaje mi się, że to może być powód później takich dość tragicznych wydarzeń, bo ludzie, kiedy zderzają się ze ścianą, myśleli, że wszystko sami mogą, a okazuje się, że coś nie działa, a ja zrobiłem wszystko, no i co ze mną jest nie tak. A oddając wszystko Panu Bogu, do czego też zachęcam od początku dnia, zanurzając, jest taka piękna modlitwa o zanurzeniu dnia w krwi Pana Jezusa, nie? I wszystkich wydarzeń, wszystkich osób, które spotykam, wtedy wiem, że i ufam, że Pan Bóg postawi odpowiednich ludzi, da mi siłę, da światło, zresztą jak jesteśmy w stanie łaski uświęcającej, no to jest większe prawdopodobieństwo na czynienie większego dobra też. Tak ja uważam i myślę, że tak to działa, tak czuję.
Możesz opowiedzieć jakieś historie dziewczyn, które właśnie były takie letnie w wierze? Nie wiem, czy aż niewierzące, ale może letnie w wierze, a Urzekająca przybliżyła je do Pana Boga.
Ojku, takich historii jest mnóstwo. Jedną, którą tak mocno zapamiętałam, to na jednej z kaw, które co poniedziałek o 8 są właśnie na Urzekającej.
Online?
Online, tak. I na Facebooku, i na Instagramie. Mówiłam chyba o świętym Antonim, który jest takim szczególnym patronem naszej rodziny. I mówiłam o figurce, że lubię jak gdzieś tam w domu, czy w kuchni, czy w salonie. Mam różne figurki świętych wkomponowane w wystrój domu. I po tej kawie dostałam wiadomość od dziewczyny, która jest właścicielką salonu kosmetycznego, leciała gdzieś na wczasy, gdzieś w jakieś egzotyczne kraje. Mówi, że zaraz po kawie natychmiast wsiadła na rower, pojechała do pierwszego lepszego sklepu z dewocjonaliami, kupiła różaniec, kupiła figurkę świętego Antoniego i mówi, że w samolocie była tak szczęśliwa, że ma ze sobą właśnie i tą figurkę, i różaniec. I to mnie jakoś tak dotknęło, bo ja nawet nie zdawałam sobie sprawy, że mogą kawę oglądać osoby, które nie mają za wiele wspólnego z z kościołem. Czy wiadomości po masterclassie, po przeczytaniu mojej książki, też dostałam taką wiadomość, że w połowie książki dziewczyna poczuła bardzo mocno, żeby pójść albo na adorację, albo do spowiedzi. Są historie, że po 17 latach ktoś uczy się odmawiać różaniec. Więc to są piękne historie dziewczyn, które wiem, zresztą pisały, że z kościołem nie miały nic wspólnego, nie? Że z jakiegoś powodu były gdzieś na obrzeżach i przyciągnęło je nie jakieś wzniosłe modlitwy, tylko taki Boży lifestyle, nie? Mówią też, że taka naturalność, uśmiech, bo na przykład kościół kojarzyły z ponurakami, z kobietami takimi mniej atrakcyjnymi i to długie artykułują. Spódnice. Chociaż ja sama lubię długie spódnice, ale wiesz, jest różnica między takim stylem pokutnym, można tak powiedzieć, ponurym, a kobietą uśmiechniętą, taką pewną siebie, nie? Podkreślam, nie egocentryczną, bo ta pewność siebie, ona wynika zupełnie z czego innego niż z takiej naszej pychy i dumy.
Z poczucia własnej wartości.
Opartej na Bogu.
A powiedz, co dla ciebie poza projektem, w takiej codzienności jest niesieniem nieba?
Uczciwość, na pewno. Wiesz, to cały chyba taki wieniec mogłabym mieć takich wianuszek, takich chyba dobrych rzeczy. To jest po prostu życie zgodne z tym, czego uczy nas Kościół i wskazówkami z Pisma Świętego. Wystarczy, wypełniamy przykazania, to już jest dużo. Kiedy się nie zdradzamy, kiedy jesteśmy uczciwi, szanujemy siebie wzajemnie, nie? Zresztą to są piękne drogowskazy, które pokazują nam, jak dobrze, pięknie i moralnie żyć.
Opowiesz o swoim spotkaniu z Bogiem, które najwięcej w tobie zmieniło, takim doświadczeniu Bożej obecności.
To chyba jest, szczególnie w ostatnim czasie, takie doświadczenie namacalne Boga, kiedy przyjmuję Go w Eucharystii. Dla mnie to jest coś niesamowitego, że ten wielki Bóg, Stwórca Świata, Odkupiciel, On przychodzi do mnie, do tej Eweliny, gdzieś w jakiejś małej wsi, w kościółku i mogę przyjąć Go w Najświętszym Sakramencie, w Jego ciele. To jest, dla mnie to jest chyba największy z cudów. I od pewnego czasu, kiedy bardziej się pochylam nad tą tajemnicą, to jest dla mnie tak wielkie sakrum, ten moment, kiedy sam Bóg do mnie przychodzi. I te spotkania ostatnich tygodni, miesięcy nawet, kiedy tak zupełnie świadomie zaczynam ten czas po przyjęciu Eucharystii przeżywać, to spotkanie, teraz zresztą też z dziećmi o tym otwarcie rozmawiamy, żeby ten moment przyjęcia Jezusa do serca był takim momentem wyjątkowym.
A jak było u ciebie z wiarą? Ona gdzieś tam od początku była z domu rodzinnego przejęta?
W odpowiedzi na to pytanie, które się dość często pojawia, bo dziewczyny też mnie pytają w projekcie, mówię, że moja wiara jest taka nudna. Nie miałam żadnych spektakularnych nawróceń, jakichś doświadczeń, nigdy żadnego upadku, zaśnięcia w Duchu Świętym. W ogóle po prostu trwam. I tak, pochodzę z wierzącej i praktykującej rodziny. Jak myślę o wierze w dzieciństwie, to mam przed oczami obraz mojej mamy, która codziennie odmawiała, do dziś odmawia różaniec, moją babcię z różańcem w ręku, ale też miałam to szczęście, że wyrastałam wśród dzieci, które praktykowały swoją wiarę. Miałam najbliższych sąsiadów i taką bliską przyjaciółkę, z którą Agniesię, z którą przyjaźnimy się od 5 roku życia, czyli już 10 lat. I to mi pomagało chyba w takich trudnych momentach nastoletnich też, bo wiedziałam, że mam kogoś, kto się za mnie pomodli. W życiu chyba miałam, nie wiem, może takie w miesiącach licząc, trudniejsze chwile, gdzie może nie przystępowałam do Eucharystii, ale zawsze Pan Bóg się o mnie upominał, albo przez ludzi, przez wydarzenia, więc ta wiara była cały czas. Jak się poznaliśmy z Kamilem, to nasze pierwsze randki były w kościele, więc tak sobie trwamy po prostu. Raz bardzo blisko, raz troszkę bliżej, ale cały czas staram się być wierna.
Masz jakiś przepis na przekazanie tej wiary swoim dzieciom?
Właśnie ostatnio się zastanawiałyśmy nad tym z przyjaciółką. Jak to się stało, że my tak trwałyśmy? Wiesz, przepisem, znaczy nie wiem, czy to przepis, ale zastanawiałyśmy nad tym, co nam pomagało. Na pewno pomagało nam angażowanie się przy parafii, bo uczęszczałyśmy na chór, na Dzieci Boże, tak, Oaza, Ruchu Światło Życie. różne nabożeństwa, czy to majowe, czy droga krzyżowa, roraty, zawsze to było obecne w naszym życiu. I teraz, prowadząc nasze dzieci, oni też się angażują, są ministrantami, zależy nam na tym, żeby dawać im ten wzór i rozmawiać z nimi o tym, co daje mi wiara, co daje nam trwanie blisko przy Panu Bogu. Więc ten Pan Bóg jest obecny w naszej codzienności i tak sobie myślę, skoro nam to pomogło, to może pomoże też im.
A jeśli chodzi o znajomych, macie tylko znajomych z kręgu osób wierzących?
W 99% tak. I to też jest ciekawe, bo to są znajomi z różnych kręgów. Jednych znamy na przykład z przestrzeni internetowych i teraz już się przyjaźnimy, inni od lat są nam bliscy, jeszcze inni są na przykład teraz naszymi sąsiadami. I to jest cudowne, że Pan Bóg przyprowadza, bo my się przeprowadziliśmy z Warszawy na Pomorze, więc tutaj na nowo jakby budowaliśmy krąg znajomości. I Pan Bóg przyprowadza do nas takich ludzi, którzy są w większości praktykującymi katolikami. Chociaż ostatnio jeden kolega, jechaliśmy na roraty, nie jest jakoś szczególnie praktykujący, ale na te roraty z nami pojechał, więc akurat był u chłopców. I widzę też taką ewangelizację wśród chłopaków, że czasem zachęcą jakiegoś kolegę do pójścia do kościoła, więc to też jest piękne. I nie jest to nic dziwnego, po prostu ludzie wiedzą, że tak żyjemy. Wiedzą też, czym się zajmuję zawodowo, chociaż są to dziewczyny, które niekoniecznie praktykują, mają dużo ale do kościoła albo tam jakieś jogi i inne klimaty tego typu. Ale się szanujemy w tym, nikt nikomu nic nie narzuca. Ja staram się przedstawiać taki pozytywny obraz kościoła. Chociaż zdecydowana większość naszych znajomych to wierzący, praktykujący ludzie, którzy nawet jak wyjeżdżamy na wakacje czy przyjeżdżają do nas na dłuższy czas, to wszystkie dzieci razem się modlą wieczorem, modlimy się przed jedzeniem. I to jest piękne, że dzieci widzą, że inni też tak robią i to nie jest nic dziwnego.
Że taka jest norma.
Tak. Czy w restauracji, jak idziemy z nimi, to przynajmniej znak krzyża z dziećmi robimy. I to jest takie dla nich normalne.
Ja pamiętam, jak zobaczyłam w jakimś miejscu 100 osób, czy nawet troszkę więcej. Regularnie spotykaliśmy się na jednym kursie związanym ze Słowem Bożym. I wszyscy tam mieli albo chcieli mieć żywą wiarę. Ja wtedy miałam takie wow, że to jest mój kościół, że ja chcę, żeby to była moja norma, a nie te miejsca i ta codzienność, w której ja jedyna jestem tą, która gdzieś tam szuka Pana Boga, nie? Tylko właśnie ten kościół żywej wiary, który nie ma 3 osób, tylko naprawdę może ich być dużo.
Tak, i te osoby są. To fajnie widać właśnie też w Urzekającej, kiedy dziewczyny szukają się w różnych miastach. I czasem, jejku, myślałam, że jestem tutaj sama, jest nas tak dużo, jestem normalna, nie? Bo my się z tym nie spotykamy. Mówię, mamy ten, naprawdę to jest ogromny dar od Pana Boga, że mamy w większości wierzących i praktykujących znajomych, przyjaciół. Ale jeśli ktoś jest na takiej pustyni, no to rzeczywiście jest ciężko i wtedy warto szukać ludzi, którzy, dla których ta żywa wiara i wzrastanie w wartościach jest ważne.
Czy w przestrzeni rodziców w szkole są takie sytuacje, nie wiem, jakieś konfrontacji może, wyjaśnienia, że ty się kierujesz jako rodzic z takimi wartościami i chłopcy robią w jakiś sposób, albo czy oni może wśród znajomych z kolegami czują, że mają trochę inne wychowanie i to, co oni dostają w domu, jest troszkę inne niż może u kolegi?
Nie było takiej konfrontacji chyba, albo o niej nie wiem, aczkolwiek dużo ze szkoły przynoszą i też cieszę się bardzo, że dużo rozmawiamy. Natomiast są dzieci, które no, mają inne wartości. Nie chodzi mi o być może moralność, natomiast nie praktykują, nie były komunii świętej i po prostu tak żyją i chłopcy wiedzą, że można żyć tak, można żyć inaczej. Są dzieci, które przeklinają, są dzieci, które mają rodziców po rozwodzie i jakieś tam problemy wychowawcze sprawiają i chłopcom jest przykro, i no ale wiedzą, że u nas w domu mamy takie wartości, takie zasady i że zawsze mogą ze wszystkim przyjść do nas i mają wsparcie. Natomiast konfrontacji większych nie było, nie przypominam sobie. Natomiast fajnie jest, kiedy przychodzą i mówią na przykład, jak ktoś powie brzydkie słowo, co robi pani nauczycielka, więc też widzimy, że mamy wsparcie w wychowawcach duże.
Podoba mi się też to, jak organizujecie swoim dzieciom takie wspólne wieczory, na przykład przed świętem Wszystkich Świętych albo przy 11 listopada. Opowiesz o tym?
Ta wieczornica to już jest taka tradycja. Bardzo nam się spodobało, kiedy byliśmy u znajomych, gdzie nasza przyjaciółka zorganizowała to na bardzo wysokim poziomie z różnymi konkursami dla dzieci. Było pianino i śpiewanie pieśni patriotycznych, różne quizy, konkursy. I chyba pierwsza zorganizowaliśmy to, jak Ignaś miał roczek, to dawno temu. Tak, jeszcze nie chodził wtedy. Znaczy, no, zaczynał. I było wtedy około 70 osób u nas. Pamiętam, tak, to były takie duże wieczornice. U mnie w domu, w ogóle, ja się pierwsza spotkałam z tym właśnie w Warszawie, już w dorosłym życiu. I bardzo nam się ten pomysł spodobał z Kamilem. I stwierdziliśmy, że to jest tak piękne świętowanie i zachęta do rozpalania takiego duchu patriotyzmu, do rozmowy o historii. Te pieśni patriotyczne w ogóle są tak piękne. I zorganizowaliśmy po raz pierwszy, pamiętam, i wszystkim się bardzo podobało. Zaprosiliśmy panie z Powstania Warszawskiego, były właśnie uczestniczki. I z każdym rokiem tak się przyjęło, że właśnie organizujemy tą wieczornicę. I co roku ludzie są naprawdę zadowoleni. Czasem wystarczy ta iskra, żeby ktoś podjął się organizacji, bo ludzie chętnie biorą udział w takich wydarzeniach. Widzimy taką potrzebę, no i odpowiadamy na te natchnienia serca.
A przed 1 listopada, kiedy dzieci pukają do domów, żeby dać cukierka, a wy zapraszacie, żeby opowiedzieć o świętych?
To też jest tak, że chłopcy pytali nas, czy mogą chodzić. My tłumaczymy, dlaczego nie chcemy brać udziału w Halloween. I chcieliśmy dać dzieciom alternatywę. I nie zawsze jest możliwość, że w danej parafii są organizowane bale Wszystkich Świętych. Natomiast taki wieczór w domu, który chłopcy bardzo pozytywnie wspominają, gdzie na stół poprzynosili te figurki, które chcieli, żeby były z nami, figurki świętych albo Maryi, relikwie świętych, których mamy dużo w obrazkach czy takie wyższego stopnia. I ci święci namacalnie z nami byli. Wtedy był też duży poczęstunek, dużo radosnych pieśni. Śpiewamy litanie do Wszystkich Świętych. I chcę pokazać dzieciom, że może ten wieczór być takim wieczorem światłości, nie brzydoty, nie oswajania się, dziwnego oswajania się ze śmiercią, tylko wieczór, który będzie wigilią uroczystości, którą na drugi dzień świętujemy, Wszystkich Świętych.
I to nie jest dla nich mniej atrakcyjne niż to, co robią ich rówieśnicy? Nie ma tego, no ale mamo, a nie wiem.
Nie, tego nie ma, no ale mamo. Natomiast u nas bardzo szybko te dyskusje urywamy w różnych tematach, że w naszym domu przyjmujemy takie zasady i takie tradycje, a to, co jest u innych, to ktoś inny bierze za to odpowiedzialność. U nas nie musi być tak samo. To jest takie ryzykowne dzisiaj, a bo u innych, bo to się tyczy też gier, czytanych książek, i tradycji czy zasad, które dany dom ma. I tu jesteśmy bardzo stanowczy. W tych zasadach, które w naszym domu panują, że no dużo z dziećmi rozmawiamy, robimy takie spotkania rodzinne, na których ustalamy różne zasady, na przykład dyżurów, sprzątania w kuchni i jadalni. W innych domach może tak nie jest. Owszem, i może dzieci nie wynoszą śmieci, ale w naszym domu jest tak, jak ustalamy wspólnie.
A dzieci, które zapukały, żeby zrobić psikusa albo wziąć cukierka, dołączały do was?
Nie, one szły dalej, ale to mieliśmy raz taką sytuację w Warszawie, gdzie dzieciaki chodziły z babciami, zresztą to byli nasi sąsiedzi i ta babcia. Ja mówiłam, że my nie świętujemy, poczęstujemy was pączkiem na obrazki, mówiliśmy, jak my świętujemy, czym dla nas jest ten wieczór. No i ta babcia, pamiętam, się tłumaczyła, że przepraszam, ale ja nie miałam nie chodzić, tylko córka tutaj mnie wysłała z wnuczkiem. My też jesteśmy katolikami. I to było takie zabawne, bo nie wprowadzaliśmy nikogo w poczucie winy, tylko powiedziałam, że my nie świętujemy Halloween, mamy dzisiaj wieczór radości. A widziałam, że coś się w tej babci ruszyło takiego, że w zasadzie to przeprasza, że ona tutaj jest.
Przyszła się usprawiedliwić.
Tak, tak. Więc to było takie zabawne.
A miewasz takie sytuacje, nie wiem, gdzieś na ulicy albo w sklepie, że to, co robisz, wzbudza w kimś jakąś taką mega wdzięczność, co można ocenić, że chyba było takim dotknięciem Pana Boga dla niego?
Mam mnóstwo takich sytuacji i sama jestem w takim ciężkim szoku, że urzekający są wszędzie, można powiedzieć, czy jedziemy na wakacje i to jest niesamowite, czy nawet na kempingu we Włoszech nad jeziorą Garda, kiedy Mimi nam się zawieruszyła, to była urzekająca, która podeszła właśnie i dziękowała za projekt. Dla mnie to jest niesamowite, jak Pan Bóg działa i jak rozsiewa chyba takie światełko, czy urzeka serca. Często mam takie sytuacje, że dziewczyny właśnie podchodzą, rozmawiamy, mówią swoje krótkie świadectwa, no bo nie zawsze mamy przestrzeń. Też sporo wiadomości, listów, także za to jestem nieustannie wdzięczna Panu Bogu, że mogę być Jego narzędziem.
Ile lat już ma urzekająca?
Na początku, ojku, to były konferencje z Emilką, organizowałyśmy jeszcze pod szyldem Być kobietą urzekającą z moją przyjaciółką. I to był rok chyba 2016, ale urzekająca w takim kształcie, jaki ma teraz, to był rok 2019, w zasadzie 20.
Na samym początku, jak się gdzieś tam dopiero rodziło to pragnienie, wizja tego wszystkiego, były plany, żeby to wyglądało tak jak dzisiaj?
Nie, nie. Nawet jak w różnych szkoleniach biorę udział i szkolę się też za granicą i w Stanach. I czasem jest tak, że ktoś proponuje, żeby zrobić jakieś plany, gdzie widzisz projekt, jakieś konkretne cele z ustalaniem dat. Nigdy czegoś takiego nie było u nas. I to jest fajne, że odpowiadamy na te natchnienia serca i na potrzeby społeczności też. Nieustannie staramy się być czujni też na to, co dziewczyny wnoszą do projektu i co Pan Bóg do nas mówi, jak chce się posłużyć. Także wizji wielkich nie ma, natomiast cały czas pytamy o potrzeby dziewczyn, nie? W którą stronę chcą się rozwijać, jakie mają problemy, żeby odpowiadać na to, co aktualnie, jaka jest potrzeba.
Mówisz w liczbie mnogiej. Tutaj o Kamilu też myślisz, prawda?
Tak, przede wszystkim o Kamilu, ale też o całym teamie, bo urzekające to nie ja, ja jestem na froncie, natomiast Kamil jest nieustannie zaangażowany. Te kwestie strategiczne i finansowe to właśnie Kamil. Te duże decyzje, bo ja w ogóle nie mam głowy do czegoś takiego. No jest kilka osób, które są na pełnym etacie i pracują cały czas tworząc projekt.
Wspomniałam o Kamilu, bo poruszające i dotykające serce jest ta wasza współpraca jako małżeństwa, w tym wspieranie siebie nawzajem.
Tak, nieustannie jesteśmy razem, bo jesteśmy w pracy i w domu, ale to jest piękne, naprawdę to jest piękne i cieszę się, że w taki sposób możemy współpracować i że Kamil odpowiedział na to wyzwanie, bo był taki moment, że było wiadomo, że projekt się nie rozwinie, jeśli pewne decyzje nie zostaną podjęte. A ja nie byłabym w stanie podjąć takich decyzji, ani strategicznie, ani finansowo. I mamy wspaniałych kapłanów wokół, którzy potrafią nam doradzić, pomóc, czasem zagrzmieć, kiedy jest taka potrzeba. To jest takie towarzyszenie małżeńsko-projektowe. I to jest też ogromna łaska, bo czasem sami możemy rzeczywiście zrobić sobie kuku, kiedy energia pójdzie nie w tym kierunku i zostanie gdzie indziej ulokowana, niż powinna być.
Jaki jest Twój Bóg? Bóg, którego Ty poznajesz?
Jest miłością. W ostatnim czasie bardzo mocno, jak myślę sobie właśnie o obrazie Boga, to jest to Bóg, który przyjmuje, który czeka, który tuli, jest pełen ciepła. I całkiem niedawno miałam rozmowę o spowiedzi świętej, nawet takiego live'a miałyśmy na urzekającej, właśnie o spowiedzi, o celebracji spowiedzi. I Magda Urbańska, która też porusza to w swojej książce, temat spowiedzi, rozmawiałyśmy właśnie o tym Bogu, który czeka na nas w konfesjonale. I tak sobie myślę, kurczę, przecież to jest miłość sama, nie? I teraz jak gdzieś upadam, krzyknę na dzieci, co mi się zdarza, mówię, kurczę, przecież Pan Bóg taki nie jest. Boże, daj mi więcej cierpliwości, miłości, pokaż mi, jak być dobrą dla tych moich kochanych dzieci. Także jak pytasz mnie, jaki jest mój Bóg, mój Bóg jest miłością.
Dziękuję Ci bardzo za naszą rozmowę, za to spotkanie. No, taką mam myśl, żeby najpierw poznawać Boga, szukać tego, jaki On jest i potem stawać się taką osobą.
Tak, bo w Nim mamy wzór tego, jacy powinniśmy, chociaż nie lubię tego słowa, powinniśmy, ale do czego On nas powołuje. Nie jesteśmy na Jego wzór i podobieństwo stworzeni. Wiadomo, że świat nas tutaj mocno absorbuje i szatan nie śpi i cały czas o nas walczy. Oby było tak, że dwa kroki do przodu, a tylko jeden do tyłu. I żeby się chociaż tak w ślimaczym tempie, ale posuwać do przodu na tej drodze. Ale tak, mamy z kogo czerpać wzór i dla mnie też takim wzorem jest Maryja. dla mnie jako kobiety, mamy, w różnych przeciwnościach, cierpieniu, ocenach innych ludzi, bo Pan Jezus też był różnie oceniany w Nazarecie później przecież. I ona to wszystko znosiła i ze wszystkim się mierzyła, więc też jest dla mnie takim niedoścignionym wzorem dobra, piękna cierpliwości i takiej codzienności kobiecej naszej.
Dzięki Ci bardzo. Ewelina Chełstowska.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Ludzie nowej kultury. Zadanie publiczne Radio Nowa Kultura sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.